Czytamy dalej pierwszy list do Koryntian i jesteśmy już pod koniec tego listu w 15 rozdziale. W 15 rozdziale i dzisiaj przeczytamy sobie wersety od 12 do 19. A jeśli się o Chrystusie głosi, że został z martwych wzbudzony, jak mogą niektórzy między wami mówić, że nie ma zmartwychwstania umarłych? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania umarłych, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, że świadczyliśmy o Bogu, że wzbudził Chrystusa, którego nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie są wzbudzani. Jeśli bowiem umarli nie są wzbudzani, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, bezcelowa jest wasza wiara. Nadal jesteście w swoich grzechach. Ponadto i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Tak jak wspominałem już tydzień temu, dla nas jakby ten temat zmartwychwstania nie wydaje się tematem kontrowersyjnym, tak? Chociaż też nie do końca może zawsze wszyscy wiemy, jak to jest, bo gdzieś to nasze takie podświadome zrozumienie tego, co będzie z nami później, jest różne. Nie wiem, gdybym zrobił taką sondę, zanim przeczytałem ten fragment i kazał każdemu się wypowiedzieć na to, co z nami będzie, to przypuszczam, że część Kościoła powiedziała, no umrzemy i pójdziemy do nieba i będziemy w niebie z Panem Bogiem, a może jakaś część by nawiązała do zmartwychwstania, ale czasami ta pierwsza koncepcja gdzieś tam w naszych głowach dominuje, tak? I o zmartwychwstaniu nie myślimy, nie zastanawiamy się nad tym, bardziej jesteśmy skupieni, tak, jako wierzący po śmierci umrzemy, pójdziemy tam gdzieś do nieba, tam gdzie jest Bóg i tam z Nim będziemy wiecznie, jak to na różnych obrazkach jest, grać na harfach i w szachy ewentualnie i nie wiem jeszcze, czym można się w niebie zajmować, ale to chyba najczęstsze takie obrazy są. Natomiast myślę, że wielu przeciętnych chrześcijan o zmartwychwstaniu jakby nie myśli tak do końca, albo jakby formalnie wiemy, że ono, czy wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa zwłaszcza, to owszem, jako uznajemy to jako fakt, jako coś, co się dokonało, ale mniej myślimy o naszym zmartwychwstaniu, tak? Mniej myślimy o tym, jaka jest nasza nadzieja. I cały ten 15 rozdział skupia się na tym i dużo będziemy mówić w tych najbliższych fragmentach właśnie o zmartwychwstaniu. I jeżeli czytacie Biblię i tak jak wspomniałem, widać z tego listu, że ta kwestia zmartwychwstania dla nich była kontrowersyjna. Dla nas dzisiaj tak bardzo nie jest. W przeciwieństwie do poprzednich rozdziałów, które wcześniej czytaliśmy o darach duchowych. To jest coś, co dla nich nie było kompletnie kontrowersyjne, a w dzisiejszym Kościele to są tematy, o które Kościół tam się spiera, ma różne zdania itd., itd. Więc czasy się zmieniają, tematy się zmieniają, zagadnienia, które były normalne, czy takie zwykłe, oczywiste, stają się kontrowersyjne, inne, które są dzisiaj oczywiste, wtedy były kontrowersyjne. Jeżeli czytamy Stary Testament, to wiemy, że ta historia w ogóle, czy ta koncepcja zmartwychwstania, ona pochodzi już ze Starego Testamentu, tak? Ale kiedy czytamy te pierwsze księgi Starego Testamentu, te najstarsze księgi, to wiemy, że o zmartwychwstaniu jako takim niewiele albo nic nie jest tam powiedziane. Te pierwsze księgi skupiają się na historii narodu, który został wyzwolony z Egiptu, tak? Powołany Abraham, naród wyzwolony Egiptu, prowadzony do ziemi obiecanej i w zasadzie tam nadzieja tamtego czasu dotyczyła tego, żeby lud wszedł do ziemi obiecanej, gdzie będzie żył w Bożej obecności, tak? Gdzie będzie stał przybytek, Bóg będzie się objawiał i raczej nie ma tam takiej koncepcji związanej z następnym życiem, ze zmartwychwstaniem. Jest mowa o krainie umarłych, ale tak właśnie gdybyśmy próbowali wyssać z tych ksiąg starotestamentowych, jak to ma być dalej, to niewiele jest tam powiedziane. Niewiele one się na tym temacie skupiają. Sam temat zmartwychwstania stał się ważny później, tak? Zwłaszcza kiedy czytamy księgi prorockie, kiedy czytamy o prorokach, tam zaczynają pojawiać się tematy związane ze zmartwychwstaniem i z odnowieniem, dlatego że wiemy, Izrael stracił ziemię obiecaną, poszedł na wygnanie, zaczęło się źle dziać. Ta nadzieja, którą on żył, okazała się, że coś z nią jest jakby nie tak, w tym sensie, że no, ze względu na grzech, ze względu na odstępstwo, ona gdzieś tam nie istnieje i pojawił się temat właśnie, ale to jak to będzie, tak? I prorocy zaczęli obiecywać odnowienie Izraela, tak? Powrót z niewoli, powrót z Babilonu, to, że Bóg zrobi coś, co sprawi, że znowu lud Boży będzie w tej ziemi obiecanej, w Bożej obecności. I zaczęło to się wiązać właśnie z tą ideą zmartwychwstania, tak? I zmartwychwstanie odnajdujemy na przykład w księdze Daniela jako takiej prorockiej księdze. I przeczytam kilka wersetów. Księga Daniela, 12 rozdział. Pierwsze trzy wersety. I jak wiecie, księga Daniela dużo mówi o takich tak zwanych czasach ostatecznych, apokaliptyce. I 12 rozdział mówi tak: w tym czasie powstanie Michał, po opisywaniu przez dłuższy czas różnych wojen, symboliczny sposób i różnych rzeczy, które będą się działy. Później mówi: powstanie Michał, wielki książę, który jest opiekunem synów twojego ludu, a będzie to czas takiego ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieje naród, aż do tego czasu. W tym czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto zostanie znaleziony, wpisany do księgi, i wielu ze śpiących w prochu ziemi obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na zniewagi i wieczne odrzucenie. Lecz roztropni będą jaśnić jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Tak? Że mamy tutaj wyraźnie powiedziane, że nastąpi taki czas, to będzie trudny czas, to będzie czas odnowienia narodu i będzie związany z tym, że ci, którzy są wpisani do księgi i którzy śpią w prochu ziemi, zostaną obudzeni, jedni pójdą do życia wiecznego, inni na wieczne odrzucenie, tak? Tak nam mówi Daniel. Później, jeżeli byśmy czytali księgi machabejskie, których z reguły nie czytamy, bo nie ma ich w naszej Biblii protestanckiej, są księgami, które znajdują się w Biblii uznawanej przez Kościół katolicki w Starym Testamencie. My je traktujemy jako tak zwane wtórnokanoniczne, czyli te, które do kanonu nie weszły i tu nie będziemy się wdawać dlaczego i jak, ale w tych księgach też coraz bardziej widać, że im trudniej było Izraelowi żyć, oni już wrócili do własnej ziemi, ale nie widzieli tego odnowienia, nie widzieli tych realizacji się, tych obietnic Bożych, tak? Odbudowali świątynię, ale Bożej obecności w tej świątyni jakby nie widać. Co więcej, znowu pojawiają się wrogowie. W czasach Machabeuszy studenci seminarium. Kto to był w czasach Machabeuszy? Antioch Epifanes, tak? I Syria, tak wtedy nazywano państwo, czyli taki pozostałość imperium Aleksandra Macedońskiego, które podbijało te tereny i Machabeusze. I to byli Grecy, którzy przyszli i zdobyli Judeę, wzięli świątynię i zaczęli w tej świątyni robić rzeczy, które nie miały tam się wydarzać. Tak? Oni próbowali schelenizować, jak się w szkole uczyliśmy, Imperium Aleksandra Macedońskiego helenizowało świat, narzucało tą kulturę grecką i tam wtedy dochodziło do takich rzeczy, że zajęli świątynię, chcieli złożyć czy złożyli nawet ofiarę ze świni w tej świątyni, żeby ją zbezcześcić, żeby Żydów poniżyć, tak, żeby im pokazać, że to wszystko, w co wierzą, nie ma sensu. I Machabeusze byli tymi, którzy zbuntowali się przeciwko właśnie tym Grekom. I w tych księgach jest dużo mowy o tym, że właśnie kto będzie bronił prawa, kto będzie bronił zakonu Bożego, kto będzie bronił świątyni i zginie w tym procesie, ten dostąpi zmartwychwstania. Ten zasłuży i ta koncepcja była, często się tam przejawia. I szerzej, tak jak mówiłem, jeżeli czytamy Ezechiela i znacie tą historię Doliny Zeschłych Kości, tak, to wiecie, że czy z tej historii też widać, że ta idea zmartwychwstania to jest wizja proroka, który widzi dolinę pełną kości, już dosłownie pyłu, tak? Tak starych, tak zniszczonych, tak martwych kości, że to już nawet nie są praktycznie kości, ale takie stare, zwietrzałe kości. I Bóg mówi: prorokuj do tych kości. Ezechiel prorokuje i one zaczynają odnawiać się, tak? Potem ciało się na nich pojawia i później jakby zmartwychwstają. I jest to wizja, czy dotycząca właśnie odnowienia Bożego ludu, odnowienia obietnic Bożych. Więc zmartwychwstanie było mocno związane z tym, że te Boże obietnice zostaną odnowione. I w Nowym Testamencie oczywiście widzimy, że zmartwychwstanie Chrystusa jest dla Kościoła świadectwem tego właśnie wypełnienia się tych Bożych obietnic. Tak? Że jest to świadectwo, które zmartwychwstanie wskazuje na to, że wypełniło się to wszystko, o czym mówili prorocy. Nie w taki sposób, w jaki Izraelowi się wydawało, tak? Bo im się wydawało, że to będzie Mesjasz, czy pewnie jedna z wielu koncepcji była taka, że to będzie Mesjasz, który po prostu obroni Izraela, podbije inne narody i tak dalej, i tak dalej. Jezus takim Mesjaszem, jak sobie wyobrażali, nie był, ale przez zmartwychwstanie pokazał, że zwyciężył, że zwyciężył te siły zła, które nie należy ich utożsamiać tam z jakimiś narodami takimi czy innymi, ale tak jak będziemy tu czytać, ze śmiercią, z grzechem, z tymi rzeczami, które naprawdę trzymają ludzi w niewoli. Więc samo to zmartwychwstanie Chrystusa stało się dla nich ważne. Ale właśnie to zmartwychwstanie w tym czasie Nowego Testamentu zaczęło zderzać się z taką światopoglądem pogańskim, tak? który właśnie głosił, że czy znowu jednym ze światopoglądów, ale jak słyszeliście o Platonie, to on głosił, że materialne rzeczy to są cienie tych rzeczy idealnych i te materialne są złe w takim sensie, to nie jest to, co powinno być. Dopiero tam, jak tam gdzieś właśnie w takim niebie, gdzieś tam są idealne rzeczy, tak? I tak naprawdę wszystko polega na tym, żeby się uwolnić, czy później różne tam pochodzące od tej idei pomysły były takie, że od ciała trzeba się uwolnić i przejść do tego idealnego stanu duchowego i wtedy wszystko będzie dobrze. I te idee zaczęły też w chrześcijaństwie zmagać się właśnie z myśleniem o zmartwychwstaniu, które dla Żydów było bardzo fizyczne, tak? I zmartwychwstać mieli wszyscy w ciele, w ciele w takim, w jakim żyjemy fizycznie. To wszystko miało się odbywać fizycznie. A dla pogan tamtego czasu właśnie idealne było to, co duchowe, tak? To bezcielesne ciało. Pojawiło się wiele nauczań, wiele grup, które mówiły, że to ciało trzeba zniszczyć. Niektórzy wręcz mówili, że ciało najlepiej się niszczy grzechem, więc im więcej grzeszymy, tym lepiej, na przykład, bo to niszczy nasze ciało, a wyzwala naszego ducha, bo jak dobrze grzeszymy, to szybciej umrzemy, a jak szybciej umrzemy, no to szybciej się wyzwolimy z tego fizycznego stanu i po prostu osiągniemy ten duchowy ideał. Więc z tego względu te kwestie wątpliwości co do tego, czym ma być zmartwychwstanie, jakie ma być zmartwychwstanie i tak jak widzicie do dzisiaj w naszym takim chrześcijańskim przekonaniu, wydaje mi się, jest takie napięcie między tym, jak to będzie z tym zmartwychwstaniem. Czy to będzie takie fizyczne, czy to będzie rzeczywiście tak, że po prostu ten świat zmartwychwstanie zostanie odnowiony, czy mówimy o jakimś pójściu do nieba, tak, jak my to często mówimy, czyli czy wyczekujemy na to, żeby umrzeć, uwolnić się od tej fizyczności i pójść do nieba. I ta druga koncepcja wydaje się czasami ma więcej wspólnego z tymi pogańskimi przekonaniami niż z tym, o czym mówi Biblia nam, tak? Więc Biblia nam mówi o zmartwychwstaniu i Paweł do tego się odnosi i o tym będziemy mówić. W przekonaniu Pawła, tak jak Paweł tutaj mówi, Chrystus jest tylko pierwszym owocem, tak? 23 werset, który będziemy czytać za jakiś czas, ale mówi, że jako pierwszy owoc Chrystus zmartwychwstał. To zmartwychwstanie Chrystusa to nie jest wszystko, co się ma wydarzyć, ale to była, to jest pierwsze, tak? Pierwszy owoc, coś, co przynoszono do świątyni jako pierwsza część plonów, żeby ofiarować Bogu i cieszyć się z tego, że znowu Bóg dał nowe plony, tak? Po całym roku. Więc Chrystus jest takim pierwszym owocem, ale dotyczy to nas wszystkich. Więc głosimy to, że Chrystus zmartwychwstał. Głosimy to, że Chrystus zmartwychwstał i najprawdopodobniej Koryntianie właśnie mieli problem. Mówili o tym, że zmartwychwstania nie ma. Może nie odrzucali tego, że Chrystus zmartwychwstał, ale mieli wątpliwości co do tego, czy i w jaki sposób zmartwychwstaną ludzie wierzący. Dlatego Paweł używa takiej logiki, odwraca ten ich argument, mówiąc, że no, jeśli mówicie, że zmartwychwstania nie ma, że wierzący nie zmartwychwstaną, no to w zasadzie logiczne jest, że z tego powinno wynikać, że i Chrystus nie zmartwychwstał. Tak? Bo dlaczegoż miałby zmartwychwstać Chrystus, jeżeli nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie. I dalej mówi, a jeżeli Chrystus rzeczywiście nie zmartwychwstał, no to bez sensu jest to, co głosimy. Tak? Bez sensu jest to, co głosimy. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to nie pokonał śmierci. Jeżeli nie pokonał śmierci, to nie pokonał grzechu, tak? Bo grzech też będziemy czytać dalej w kolejnych wersetach, że no, jak grzech jest, czy siłą śmierci jest grzech, tak? A siłą grzechu z kolei jest prawo. Więc jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to Paweł mówi, dalej jesteśmy w swoich grzechach. Nic się nie zmieniło. Dalej grzech, dalej śmierć panuje nad nami, dalej grzech panuje nad nami. Tak? I tak jak już mówiliśmy też o tym, śmierć nie ma takiego sensu, w jakim my używamy tego słowa na co dzień, że no śmierć to jest, kiedy fizycznie człowiek umiera i odchodzi. Biblijnie śmierć jest odseparowaniem od Boga i kończy się fizyczną śmiercią, kończy się wieczną śmiercią nawet, tak? Ale nie chodzi tu o taki moment, w którym my się rozstajemy jakby z tym życiem i coś się z nami dalej dzieje, ale biblijnie śmierć jest mowa o tym, że śmierć to jest stan oddzielenia od Boga. Śmierć to jest stan, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli i musieli odejść z tego Edenu, raju, w którym Bóg się objawiał, to umarli. Tak? Oni nie umarli dopiero później, kiedy fizycznie umarli, ale umarli już w tym momencie, kiedy musieli odejść z przedbożej obecności. Więc daremnie głosimy, czy w zasadzie nie ma sensu głosić Ewangelii, jeżeli nie mówimy o zmartwychwstaniu, jeżeli nie mówimy o nadziei, jeżeli nie mówimy o tym, że Bóg coś zrobi z tym światem, w jakiś sposób go przemieni, tak? Jeżeli nie mówimy o tym, że ten świat ma, że są jakieś obietnice, które jeszcze się nie zrealizowały. A gwarantem tego wszystkiego jest właśnie fakt zmartwychwstania Chrystusa. I to zmartwychwstanie Chrystusa było tym centralnym wydarzeniem, które przemieniło ten świat, w którym funkcjonujemy. I to jest taka myśl, nad którą ja długo się zastanawiam, bo z jednej strony wydaje nam się, no cóż, czym się zmienił ten świat dzisiejszy od tego świata sprzed Chrystusa? Jakby w jakimś takim fizycznym sensie ja przynajmniej mam trudności ze zrozumieniem, co się zmieniło, a jednak Biblia mówi, że to był przełomowy moment. Że cała historia ludzkości, można by powiedzieć, nagle w tym jednym momencie zmartwychwstania Chrystusa jakby przeszła na zupełnie inne tory, na zupełnie inne zasady. Dokonała się swego rodzaju rewolucja, która nagle zmieniła rzeczywistość. I na pewno częścią tej rzeczywistości i to, czego nas naucza Nowy Testament, jest to, że zmieniła to, że mamy dostęp do Boga. Tak? Że jednak w tym Starym Testamencie tego dostępu nie było. Stary Testament w dużej mierze zajmuje się pytaniem, kto nie może zbliżyć się do Boga. Tak? I kiedy czytamy te wszystkie księgi Starego Testamentu, prawo i tak dalej, to tam jest głównie ten nie może i ten nie może i ten na tyle pokoleń, a tamci na tyle pokoleń. Generalnie jest więcej kto nie może niż kto może. A w Nowym Testamencie wszystko zmienia się jakby w przeciwną stronę, upraszczając nieco, tak? I nagle ten dostęp do Boga jest przez Chrystusa jest dla każdego i w każdej chwili. Kochani, więc jeżeli Chrystus nie został wzbudzony, to bezcelowa jest nasza wiara. Dlatego, że nie wiemy, co Bóg może, a czego Bóg nie może, jeżeli nie wskrzesił Chrystusa rzeczywiście z martwych. Tak? Nasze obietnice z reguły są poparte jakimś dowodem, że ktoś, kto obiecuje, może to wypełnić. Tak? My nie wierzymy obietnicą niczyim, jeżeli nie mamy choć cienia, choć trochę zaufania, że ten człowiek jest w stanie rzeczywiście zrobić to, co obiecuje. No bo to wtedy są takie puste obietnice albo obietnice, które no możemy uwierzyć, ale pytanie, czy to nie jest jakby nasza naiwność. Dlatego też Bóg wskrzesił Chrystusa, żeby też pokazać nam, że rzeczywiście ma moc, ma władzę nad śmiercią i jest w stanie wskrzesić każdego z nas. Jest w stanie dokonać tego samego, co wydarzyło się w Chrystusie i to Jego Chrystusa zmartwychwstanie jest gwarancją, jest świadectwem tego, że nasze zmartwychwstanie może mieć miejsce. Więc rzeczywiście, tak jak Paweł mówi, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to bezcelowa jest nasza wiara. Nie mamy w co wierzyć w zasadzie, nie mamy obietnic, których moglibyśmy się trzymać. Nadal jesteśmy w swoich grzechach, bo śmierć nie została pokonana, to znaczy, że i grzech nie został pokonany. A ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli, tak? Czyli nie mamy nadziei w takiej sytuacji, kiedy ktoś odchodzi, nawet w Chrystusie, Paweł mówi, bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, no to w zasadzie nie ma żadnej gwarancji, na której moglibyśmy się oprzeć, że kiedy żegnamy się z kimś bliskim, kto zasnął w Chrystusie, że jeszcze się z nim kiedykolwiek zobaczymy, bo no, może tak, a może nie i w zasadzie nie wiadomo. Dlatego zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem wszelkiej naszej nadziei, jeżeli tą nadzieję mamy. I jeżeli nie żyjemy na co dzień tą nadzieją, jeżeli na co dzień o tym nie myślimy, to tak jak w 19 wersecie musimy powiedzieć za Pawłem, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy pożałowania godni. Jeżeli ta rzeczywistość, w której funkcjonujemy dzisiaj, jest jedynym szczęściem, które nas oczekuje, to tak naprawdę, kochani, jesteśmy, no niewiele, na niewiele możemy liczyć. Nie wiem, jak wy, może wy jesteście zachwyceni tym życiem, które macie teraz. Może wam jest dobrze, może no, nie ma bólu, nie ma choroby, nie ma jakichś tych różnych rzeczy w waszym życiu w tym momencie, jest świetnie. I może to wam wystarcza, ale ja przynajmniej, kiedy patrzę wokół siebie, to widzę świat, który potrzebuje przemiany, potrzebuje poprawy, żeby być miejscem, w którym nie tylko ja mógłbym czuć się dobrze, ale mogliby się czuć wszyscy ludzie, bo nie twierdzę, że wszyscy jesteśmy nieszczęśliwi. Pewnie są tacy, którzy w jakiś tam sposób są szczęśliwi, ale na jednego takiego przypuszczam, że przypada wiele tysięcy czy nawet milionów ludzi, którzy nie doświadczają tak wspaniałego życia jak niektórzy być może mogą, bo mają, nie wiem, pieniądze, bo mają możliwości, bo nie wiem, taką genetykę mają, że nie chorują na pewne rzeczy. No, różne Boże dary mają, które pozwalają im cieszyć się tym życiem. Pytanie tylko jest, czy jakby, myślę, kiedy też myślę o Kościele, to myślę sobie, że nasz problem jako Kościoła i czy wiele problemów, które mamy jako Kościół, wynika z tego, że czasami zachowujemy się jak ludzie, którzy właśnie pokładają nadzieję w Chrystusie tylko w tym życiu. Że to życie wydaje się dla nas być najważniejsze i jedyne i mamy takie wrażenie, że to jest wszystko, co mamy i teraz jak tutaj nie zaznam szczęścia, dobra i nie wiem, jakichś takich różnych dobrobytu, innych rzeczy, to nie daj Boże. To nie daj Boże, bo nigdy tego nie zaznam. I to jest takie nasze niestety ludzkie myślenie, które gdzieś tam zakrada się do nas. I myślę, że jest naturalne w pewnym sensie, bo ten świat, który tu znamy, to jest wszystko, co znamy. To jest jedyny świat, którego doświadczyliśmy, tak? Więc ciężko jest, myślę, że każdemu z nas ciężko jest myśleć o czymś, co nas czeka, a czego nie znamy. Raczej tendencja jest, żeby skupić się na tym, co mamy tu. Ale cała Biblia, myślę, że i Bóg wskazuje nam, że my jesteśmy cały czas narodem, który zmierza. Że jesteśmy narodem, który zmierza ku pewnym obietnicom. I odwołując się do tej historii Starego Testamentu, jesteśmy tym Bożym narodem, który został wyrwany z Egiptu, ale zanim dotarł do ziemi obiecanej, musiał jeszcze przejść przez pustynię. I oni też byli narodem, który czepiał się tego, co znał. Tak? I pomimo tego, że mieli obietnicę, wiedzieli, że idą do wspaniałego miejsca, które Bóg im obiecał i tak dalej, oni cały czas, kiedy czytamy tę historię, czepiali się za to, co znali. Tak? No, mięsa byśmy zjedli, a może z powrotem do Egiptu lepiej, tam chyba lepiej było w tym Egipcie niż na pustyni. Tak? Po chwili, kiedy człowiek jest uwolniony, to szybko zapomina o tym, co zostawił za sobą i czasami ma takie myśli, a może tam jednak było lepiej, tak? A może ten czosnek i ten bób, jakbyś nam, Panie Boże, ten czosnek i bób dał, to my już tu byśmy byli szczęśliwi. I jeszcze trochę mięsa, i jeszcze manny troszkę, i wodę nam jeszcze trochę daj. Jakbyśmy to wszystko mieli, to już tutaj, to po co tam iść do tej ziemi obiecanej? To tu się urządzimy jakoś. Tu nam będzie dobrze. Tutaj jakoś przeżyjemy. To, ta ziemia to trudna sprawa jest. Tam trzeba dojść, tam trzeba jeszcze te inne narody stamtąd wyprawić, tą ziemię pozyskać i tak dalej, i tak dalej. I tu i teraz może byłoby łatwiej. I czasami myślę, że to jest problem nas jako Kościoła, zwłaszcza Kościoła żyjącego w dzisiejszych naszych współczesnych czasach, kiedy żyjemy no dobrze nam się żyje, nie oszukujmy się, dobrze nam się żyje. Jesteśmy ludźmi, którzy myślę, że z wielu pokoleń, jeżeli patrzeć pokoleniami wstecz na naszych nawet dziadków, rodziców, dziadków, pradziadków i tak dalej, to nie wiem, jak daleko trzeba by iść, żeby znaleźć i czy w ogóle dałoby się znaleźć czas, kiedy ludziom się tak dobrze żyło, jak nam się żyje dzisiaj, tak? Markety pełne wszystkiego, wyrzuca się jedzenie, wyrzuca się rzeczy, wyrzuca się, no i tak dalej, różne, wszystko mamy, tak? My jesteśmy pokoleniem, tak też stwierdziłem dzisiaj, miałem taką myśl, że jesteśmy ludźmi, którzy coraz mniej rozumieją, co to jest, to się jakoś tak ładnie technicznie nazywa, ale taka odsunięta w czasie gratyfikacja, tak? Którą też Boże obietnice są, bo Bóg mówi, tam będzie zmartwychwstanie, ale wy jesteście w drodze i musicie tam dojść. Natomiast my żyjemy w czasach, kiedy wszystko się ma już. No, w zasadzie na nic się nie czeka. Bo kiedyś jeszcze ludzie czekali do wypłaty, żeby sobie na coś pozwolić, nie? A dzisiaj idą i biorą kredyt. I dopiero tam z wypłaty go spłacają. Ale w zasadzie wszystko można mieć dzisiaj. Wszystko można mieć teraz. W zasadzie stać na, no jak ktoś se tam marzy o jakiejś tam, nie wiem, willi nad Adriatykiem, prawda, i coś tam, to może niewielu z nas może to mieć teraz, ale większość naszych drobnych przyjemności my możemy mieć tu, teraz, dzisiaj, w tej chwili i jesteśmy skupieni właśnie na tym, co mamy. I kiedy będziemy czytać dalej Pawła, to Paweł mówi że w dalszych wersetach, które jeszcze będziemy czytać, 32, 33, mówi, jeżeli nie są umarli, wzbudzani, to po co ja, i używa takiej metafory, walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie? On mówi, po co się narażać na trudności, jeżeli jakby nie ma dlaczego? To Paweł wtedy mówi, to lepiej jedzmy, pijmy i bawmy się, bo jakby to jest właśnie to wszystko, co tu mamy. I wiecie, kiedy patrzymy czasami, może idealizujemy, ale kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, to pierwszy Kościół często chciał oddać życie za Pana Jezusa. Oni byli gotowi, dlatego że oni rozumieli tą nadzieję. Oni byli gotowi pójść na areny, byli gotowi właśnie, tak jak mówię, wręcz, tak jak Paweł mówi, walczyć z dzikimi zwierzętami dla Ewangelii, dla tego, co miało miejsce. My w dzisiejszym Kościele prawie tego nie znamy. I nie dlatego, że nikt nas na arenę nie chce. No może nie chce, ale czy na ile dzisiaj jest trudno zawalczyć o drobne ofiary w naszym życiu, żeby dla Pana Jezusa poświęcić czasu trochę, żeby... I znowu, ja nie moralizuję w takim sensie, wiecie, że teraz czujcie się źle, bo nie wiem, może czasu wam trudno poświęcić czy coś. Nie w tym sensie mówię, ale mówię bardziej w takim właśnie, żebyśmy zobaczyli tą różnicę Kościoła, który żył nadzieją, że to, co najlepsze jest przed nimi, w taki rzeczywisty sposób, i który był wtedy gotowy poświęcić swoje życie, poświęcić swój majątek, poświęcić, tak jak czytamy Dzieje Apostolskie, to czasami czytamy i nie wierzymy, co tam się dzieje, tak? Ludzie oddają swoje majątki, różne rzeczy robią, oddają swoje życie, zostawiają to, co to swoje zajęcia, idą i głoszą Ewangelię, bo oni, dla nich to była rzeczywistość, że są w drodze, że to tutaj to nie jest ta najważniejsza, to nie jest ta najważniejsza rzecz, że dojdziemy i to wymaga wysiłku. Natomiast kiedy zamienia się myślenie na to, że jednak skupmy się tu i teraz na tym, żeby tu się jakoś urządzić, tu się jakoś ogarnąć, żeby tu nam było dobrze, a no jak Pan Bóg jeszcze kiedyś te obietnice zrealizuje, to też super, nie? To jeszcze bonus będzie, ale generalnie moje życie jest tu i teraz i tu i teraz będę chciał mieć no, to, żeby było dobrze, żeby było fajnie. I znowu, nie mówię, że musimy coś robić takiego, żeby nam źle było w tym momencie. Bardziej rozpatruję to w kategoriach gotowości na to, żeby rzeczywiście poddać swoje życie Bogu i rzeczywiście za nim iść, wiedząc, że to tutaj to nie jest ostateczna rzeczywistość. I Paweł nazywa właśnie taką sytuację. Mówi, jeżeli w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jeżeli wydaje nam się, że wszystko, co Bóg może zrobić, to powinien zrobić tu, teraz, powinien nas uzdrawiać, błogosławić nasze biznesy i tutaj nas urządzić tak, żeby nam było super, świetnie i dobrze, to jesteśmy pożałowania godni. To jesteśmy pożałowania godni, bo jesteśmy dokładnie jak ci Izraelici na pustyni, którzy za czosnek i bób chcieli oddać tą ziemię, która na nich czekała, tak? I nawet widzieli jej owoce. Znowu to jest też takie ciekawe, tak? Bo oni wiedzieli, że to nie będzie łatwe. I kiedy wrócili ci zwiadowcy, to na ilu tych zwiadowców tam było? Z każdego pokolenia po dwóch chyba, tak? Czy nawet, no nie będziemy szczegółów zwracać uwagę, ale tylko dwóch z tych wszystkich, którzy poszli, wróciło chętnych do tego, żeby podjąć wysiłek, żeby przez wiarę pójść i zdobyć to, co lepsze. Cała reszta nagle stwierdziła, że no to są fajne rzeczy, ale w zasadzie to i tu możemy się nieźle urządzić i nie będzie nas to kosztować tyle wysiłku, ile może to wymagać, żeby te Boże obietnice zdobyć. Więc kochani, chciałbym zwrócić właśnie naszą uwagę na to, że my żyjemy, czy powinniśmy żyć świadomością tego, co Bóg ma dla nas i co objawił w zmartwychwstaniu Chrystusa. Na tym się powinniśmy skupiać. To powinno być takim elementem, który definiuje naszą rzeczywistość. Że Bóg przemieni ten świat i dalej, czytając ten 15 rozdział, będziemy czytać o tym, w jaki sposób to zrobi, jak to zrobi, jak śmiertelne stanie się ostatecznie nieśmiertelne, ale najpierw trzeba posiać właśnie i umrzeć, tak? Paweł mówi, że najpierw trzeba umrzeć, żeby coś mogło się narodzić, żeby coś mogło wyrosnąć. I jeżeli nie chcemy umrzeć, jeżeli chcemy się skupiać na tym, żeby być tym ziarnem, a nie tym, co z tego ziarna może wyrosnąć, to nigdy nie zobaczymy z realizacji tych Bożych obietnic. Więc zachęcam nas wszystkich jako Boży naród, że jesteśmy w drodze, jesteśmy na pustyni. Przed nami wejście jeszcze, czy wchodzimy. My jesteśmy tak i trochę na pustyni, i trochę już wchodzimy, bo to też nie jest to, o co oskarża się. Czasami oskarża się chrześcijaństwo, mówiąc, a wy to ludziom wodę z mózgu robicie, mówicie, żeby tutaj znosili wszelkie cierpienie, a kiedyś po śmierci im za to Pan Bóg wynagrodzi. Więc chcecie, żeby to im było źle. Nie. My chcemy zmieniać ten świat już tu i teraz. Bóg nas do tego zachęca przez Ewangelię. Oczywiście nie robiąc krwawe rewolucje i zmuszając, odbierając komuś coś, żeby tam dać innemu i tak dalej, i tak dalej. To zupełnie nie o to chodzi. Ale nasza rewolucja jest inna. Nasza rewolucja jest przez Ewangelię. Nasza rewolucja jest właśnie przez głoszenie zmartwychwstałego Chrystusa i tego, że lud Boży powinien być Bożym ludem, a ta ziemia należy do Pana i jako taka musi rządzić się Jego prawami, a nie naszymi pragnieniami i naszymi jakimiś chęciami. Więc to nie jest tak, że my obiecujemy coś po to, żeby tutaj wszyscy cicho siedzieli i znosili w cierpieniu trudne rzeczy, ale my głosimy przemianę tego świata, ale tak jak Paweł dalej będzie mówił, my też wiemy, że tego nie dokonamy jako ludzie sami, że to nie będzie tak, że my ten świat ostatecznie sami zmienimy. Nie, Bóg przyjdzie i dokończy tego dzieła, które my sprawujemy. Ale my już teraz je mamy sprawować. My mamy tą ziemię zdobywać i Bóg stanie przy nas i ją ostatecznie dla nas jakby oswobodzi i sam przyjdzie i będzie królem w tej ziemi, tak? Ale to jest proces, w którym funkcjonujemy i tak naprawdę musimy myśleć i podporządkowywać nasze życie tym Bożym obietnicom. Temu, co Bóg jeszcze dla nas ma, zmartwychwstaniu i w ciele, tak, i zgodnie z Bożą obietnicą. Także, kochani, dzisiaj do tego chciałbym nas zachęcić. Będziemy czytać dalej ten rozdział, który będzie też nam wyjaśniał więcej na temat tego, jak to wszystko powinno wyglądać. Także amen.